4,5 minuty po 21.
Korespondencja sztuk.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, dobry wieczór. Witam Państwa w Korespondencji Sztuk, a przed nami dziś najnowszy numer kwartalnika Autoportret, pisma wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. Temat numeru: wyobrażanie narodów, czyli problem narodowej tożsamości, tak ważny nie od dziś w Europie Środkowej. W studiu autorzy tego numeru: Noemi Petenki, tłumaczka z języka węgierskiego, autorka tekstu Stepowy koczownik czy zabłąkany jeździec o symbolach narodowych na Węgrzech, Jakub Puchalski, krytyk muzyczny, autor tekstu o narodowości muzyki ze znakiem zapytania, a także redaktor tego numeru Emiliano Ranocchi.
Najnowszy numer Autoportretu dotyczy konstruktu tożsamości narodowej, czyli chcieliśmy wziąć na warsztat elementy, z których składa się ten konstrukt, żeby zrozumieć w ogóle, jak to działa, jak to funkcjonuje. Oczywiście nie po to, żeby całkowicie podważyć pojęcie tożsamości narodowej, ale też, żeby równocześnie zrozumieć właśnie, jak powstaje taki mechanizm jak tożsamość narodowa i dlaczego, pomimo tego, że na jakimś etapie jest czymś sztucznym, jednak funkcjonuje, działa właśnie. I to nas fascynowało i temu chcieliśmy poświęcić ten numer.
Tożsamość narodowa, konstrukcja, konstrukt. No wydaje się, że powiedzmy w XIX wieku to była ważna i ciekawa idea, ale w wieku XX już dosyć takie przerażające miała skutki i owoce.
Tak jest. I w dalszym ciągu to rzecz, która niektórych napawa strachem. Nie? W związku z tym powstają różne teorie, które próbują unieszkodliwić tą tożsamość narodową, twierdząc, że ona jest całkowicie wyssana z palca, że całkowicie sztuczna, w ogóle nie ma żadnych podstaw. Są też takie bardziej umiarkowane. Jeden przykład właśnie to pierwszy tekst, który otwiera numer, profesora Mirosława Hrocha, które próbują jednak w jakim stopniu pośredniczyć pomiędzy tą ideą całkowitej sztuczności, a równocześnie tezą, że owszem, jest to konstrukt, ale konstrukt, który składa się z istniejących elementów. To znaczy, to nie jest tworzenie ex nihilo, tylko właśnie budowanie z czegoś, co już jest.
Czyli nie tylko ideologia, ale coś, z czym mamy do czynienia, czy nam się to podoba, czy nie?
Tak. Tak, tylko oczywiście dobór tych elementów jest nie do końca dowolny, ale w każdym razie na pewno nie instynktowny, nienaturalny. No i nad tym można się zastanawiać. Nie? Dlaczego wybieramy taki element, a inny zostawiamy z boku?
Tak, i czemu to służy na przykład, bo
oczywiście
manipulowano dosyć poważnie tymi elementami. Zaczniemy od przypadku węgierskiego. Czy to jest na Węgrzech ważny temat?
Jest to bardzo ważny temat, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę dzisiejszą, aktualną. Zdaje się, że od tego momentu, jak na wiosnę wybory wygrała partia konserwatywistyczna, to jest po prostu element codzienności, nawet nie tylko retoryki, ale są takie zmiany w tej chwili na Węgrzech w strukturze ustrojowej i gospodarczej, które wskazują na to, że jak napisałam zresztą w artykule, który okazał się w autoportrecie, to jest to tendencja odwracania się od tradycji europejskiej, tradycji Europy Łacińskiej i to jest pójście w kierunku jakby powrotu do tak zwanych korzeni. Jednak okazuje się, że te korzenie niekoniecznie są prawdziwymi korzeniami, raczej wyimaginowanymi.
Możemy zdefiniować te tak zwane korzenie, o których pani mówi, do czego odwołują się współcześnie Węgrzy?
Jest to tradycja średniowieczna, że Węgrzy są pochodzenia wschodniego, takiego stepowego, tak naprawdę wiemy, że Węgrzy to jest lud ugrofiński, który przywędrował skądś z nad Uralu. Natomiast na Węgrzech jest bardzo silna kilkusetletnia tradycja, według której ci Węgrzy przywędrowali skądś ze stepów azjatyckich, są spokrewnieni nie z Finami albo innymi małymi ludami z Syberii, tylko właśnie z Hunami, którzy prawda, spustoszali Europę 1600 lat temu, albo z Turkami, albo nawet są różne teorie, jakoby Węgrzy byli spokrewnieni z Tybetańczykami, z Japończykami, z Sumerami i tak dalej. W każdym razie wciąż jest ten mit, że Węgier to jest taki stepowy jeździec, jeździ na koniu, ma jakąś taką starodawną tradycję, pusta węgierska jest tu strasznie ważna, to jest prawda, ta równina węgierska, na której nic nie rośnie. Okazuje się, że tak naprawdę jak Węgrzy jechali na teren basenu karpackiego 1000 lat temu, to cała równina węgierska była pokryta lasami dębowymi, więc tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że Węgrzy przyjechali na Węgry, zobaczyli, jaki to jest piękny kraj, taki stepowy, dlatego tu zostali, bo im trochę przypominały te kraje stepowe, z których oni pochodzili. Tak naprawdę to jest mit.
Czyli właśnie mit niezgodny z prawdą historyczną, a jak wytłumaczyć jego siłę, jego atrakcyjność dzisiaj?
Węgry to był kraj za czasów socjalizmu, gdzie wiodło się stosunkowo najlepiej, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Kadar chciał dać taką ideę narodowi, że warto było przegrać rewolucję w 1956 roku, żeby potem mieć taki stosunkowo silny dobrobyt w kraju. Tak naprawdę ten dobrobyt był sztucznie generowany, był po prostu spowodowany pożyczkami z Zachodu. No i potem po zmianach ustrojowych pogarszyła się sytuacja wielu osób na Węgrzech. Okazało się, że są bardzo duże braki w budżecie. Ludzie zaczęli jakoś coraz bardziej wierzyć w te tradycje konserwatywistyczne, tradycje narodowe, tym bardziej, że rząd socjalistyczny w środku lat 90. próbował ciąć koszty budżetu bardzo ostro i dlatego też w dalszym ciągu pogarszała się sytuacja ludzi i też to spowodowało, że sporo ludzi uwierzyło w to, że tylko takie idee konserwatywistyczne są zbawcze. W tej chwili jest propaganda taka, że minione 20 lat od zmian ustrojowych były tylko takim stanem przejściowym, nieudanym i że dopiero teraz rodzi się jakaś nowa idea, rodzą się nowe Węgry właśnie na bazie tych idei tożsamości.
Traktat w Trianon ponownie jest przeżywany.
Oczywiście, oczywiście mówimy o tym, że w 1920 roku po zakończeniu I wojny światowej dwie trzecie terytorium ówczesnych Węgier zostały utracone. To znaczy powstały nowe państwa, Rumunia, Słowacja, część Węgier znalazła się w Austrii, oczywiście Chorwacja, Serbia też powstały i te wszystkie kraje jakby zabrały poszczególne części ówczesnego Królestwa Węgierskiego, które było takim tworem wieloetnicznym, wielonarodowym, jak na przykład Królestwo Polskie aż do XVIII wieku.
Zatem jaka jest diagnoza tego, co dzieje się dzisiaj na Węgrzech?
Oczywiście są różne komentarze. Inaczej tę całą sytuację postrzegają ludzie o różnych przekonaniach politycznych. Dla mnie to jest trochę jakby ci Węgrzy, ci jeźdźcy pustyni stali się zabłąkanym jeźdźcem, takim bardzo ważnym symbolem z poezji Endrego Adiego, słynnego węgierskiego poety właśnie z czasów Trianonu, żeby było ciekawiej. On to wtedy napisał, że ten jeździec jeździ gdzieś po kraju, po puszcie, ale jednak ta pusta staje się takim moczarem, trzciną, gdzie się gubi, gdzie właśnie straszą jakieś straszne zmory z przeszłości. Zdaje się, że dzisiaj to wszystko się potwierdza.
Błędny rycerz. Przygotowała pani bardzo ciekawą muzykę.
To jest węgierski hip-hop. Utwór nazywa się węgierskiego narodowego hip-hopu. I to jest oczywiście kpina, bo ten raper, który to śpiewa, czy raczej deklamuje, wcale nie ma przekonań konserwatywistycznych. Niemniej jest to jakby parodia tych wszystkich tendencji, o których powiedziałam i które pojawiają się dzisiaj nie tylko w języku polityki, języku mediów, ale też w języku kultury, też masowej. I na przykład znajdujemy tutaj jakieś różne zwroty typu wąsy węgierskiego rapera, jak bycze rogi muszą być skierowane w górę. Oczywiście wąsy to był atrybut tych beciarów, tych zbójów węgierskich, albo po co mówimy gangsta, jak można mówić zbój i tak dalej. Dla Węgrów to jest bardzo, dla części Węgrów ten tekst jest bardzo śmieszny.
Ejo, yo back ferry! Ty ja nam tagadó, Tibi, alias három T. Népi Jóska, Bakonyi Betyársanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi. Zsíros deszkásunk, camping bringásunk. Meg a lemez lovász.
Hello.
A házban.
Szevasztok! Szevasztok!
Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.
Várja. Jó, fülünket sérti, szívünk nem érti, a rádiónk éjjel miért van tele nyugati zenével, nem pedig nyugtató szép magyar rappel. Javarész külföldi folyik a médiából, nem ezért jöttünk ide Lepédiából. Magyar rossz zenét, magyar szavakat, hazafias rappereket, hip-hop fiakat. Szép szöveget, erkölcsi témát, ezer éves múlthoz, fülmagadtartás, mert bordos, kábítos, hip-hop nekünk nem kell, ne bejünk etikus, hazafias rapper, aki ergöstenen kiad, és törzsöli a tenyerét, nem érdemli meg a magyar rap kenyerét. Húzd ki magad, mutasd példát, igazad szólj, és a gyorszebb büszke rá, csapkát ne vonj, eszem. Ki? Bőgatját ne húzd, de szemére mi? Magyar rapper nyíltak itt tette, bödört bajusszal, nem szőrzettel. Magyar rapper bajsza, mint a magyar pika szarva. Fölfelé áll, nem lekonyul, körszakához nem hasonul.
Węgierski wątek naszej rozmowy, mam wrażenie, wprowadził jakąś taką nutę niepokoju do tematu. Znak zapytania o przyszłość Europy.
No, mamy w numerze tekst, który też dosyć optymistycznie patrzy na te zmiany. Jest to wywiad z panem Antonim Krochem na temat roli Tatr w kształtowaniu się kultury polskiej i słowackiej. Odbyliśmy z nim bardzo długą rozmowę.
Tekst
drukowany jest tylko fragment. Mhm. Nawet dosyć prowokatorski w pewnym sensie, bo i tak próbowaliśmy to jakoś przytłumiać, ostrze polemiczne, które było w tej rozmowie, ponieważ pan Antoni Kroch uważa, że nie ma sensu, nie ma najmniejszego sensu zestawiać roli, jaką Tatry odegrały w kulturze słowackiej z rolą, jaką odegrały w kulturze polskiej. Chociaż i w jednym, i w drugim przypadku na pewno jest to rola narodowo-twórcza, albo w każdym razie to jest bardzo ważny element, czynnik identyfikacji właśnie tożsamości narodowej. Z tym, że właśnie podstawowa różnica polega na tym, że w chwili, kiedy Polacy zwracają się ku Tatrom jako symbolowi własnej tożsamości narodowej, już istnieją jako naród, istnieją od wielu wieków i Tatry są raczej takim schronieniem, takim miejscem, gdzie miejscem swobody, miejscem, gdzie wolno to, czego nie wolno w innych częściach kraju pod innymi zaborami.
Natomiast, a także miejscem bardzo atrakcyjnego stylu, to podkreślam, bo styl zakopiański to przecież jest zjawisko.
Jest zjawisko i też o tym jest tekst. Tak. To jest zjawisko poniekąd, które leży u podłoża idei tego numeru, ponieważ to jest właśnie w pewnym sensie wersja wizualna tego, o czym piszemy w tym numerze. To jest styl, który rosi sobie ambicji do tego, żeby być stylem narodowym, ale de facto jest nieprawdopodobnie heterogeniczny, różnorodny, bo składa się z elementów różnego pochodzenia, nie tylko góralskiego, podhalańskiego, a równocześnie właśnie urósł w pewnym momencie do rangi takiego stylu narodowego i w dalszym ciągu Polakom się tak kojarzy, no nie, że to jest nasze, to jest polskie, no nie, a w rzeczywistości to jest sztuczne do bólu.
Oczywiście, no tym bardziej jest jeszcze w tekście, o którym rozmawiamy, znajdujemy takie dociekania świadczące o tym, że wcale nie było oczywiste w XIX wieku, że to styl zakopiański będzie tym narodowym, że były inne style czerpiące choćby z gotyku, które konkurowały z...
Tak, a nawet były inne style zakopiańskie, które przegrały, nie inne warianty stylu zakopiańskiego. Tak, tak jest. No, natomiast wracając do Słowaków, no to u nich rzeczywiście Tatry zaczęły być ważne w chwili, kiedy dopiero kształtowała się ta świadomość narodowa, która de facto jakby rodziła się najpierw w elitach intelektualnych narodu słowackiego, a dopiero później, dużo później, bo w XX wieku stała się też domeną, powiedzmy, już mas, o ile można tak mówić w przypadku tak małego narodu. I rzeczywiście w tym momencie to jest zupełnie jakby inna historia. To są te słynne wycieczki narodowe, wejścia na szczyt Krywań, które są wspominane w dalszym ciągu, nawet powtarzane czasami, ale początkowo były zjawiskiem wybitnie elitarnym. I często Słowacy dzisiaj nie zdają sobie z tego sprawy. Więc jest tu też bardzo silny element takiej mitologizacji narodowej, automitologizacji, z którym pan Kroch polemizował bardzo ostro i, jak mówię, no, troszeczkę tak, żeby nie skłócić tych dwóch narracji ze sobą, ponieważ też są teksty oczywiście słowackie obok tego, które przedstawiają swoją narrację, nieco inną od narracji Antoniego Krocha i w tym wypadku może bardziej niż kiedykolwiek ten autoportret jest taki polifoniczny. Staraliśmy się, żeby to nie zgrzytało ze sobą, ale równocześnie tam bardzo wyraźnie się różnią te narracje.
Jest także wątek czeski.
Jest wątek czeski.
W odniesieniu do wątku słowackiego.
Tak. Wątek czeski jest o tyle ciekawy, że w pewnym sensie uzupełnia albo nie wiem, może być ciekawy dla Polaków, dlatego że też w pewnym sensie Czesi mają podobnie konfliktowy stosunek do Niemców. Z tym, że ten stosunek jest bardziej cieniowany w porównaniu z Polską. Znaczy dla Polaka wiadomo, że wrogiem numer jeden jest Niemiec, ewentualnie też Rosjanin obok funkcjonują na tej samej pozycji na liście, ale to jest takie czarno-białe. Natomiast stosunek Czechów do Niemców jednak jest inny siłą rzeczy, ponieważ Niemcy to ktoś bardzo bliski. To ktoś, kto mieszkał w tym kraju zawsze, od wieków i kto został właściwie wypędzony z Czech dopiero po II wojnie światowej. Więc to jest jeszcze bardzo bolesna, paląca historia, z którą Czesi nie do końca się skonfrontowali, z którą cały czas mają problem, ponieważ Niemiec to jest, owszem, też wróg numer jeden, ale to jest też brat. Do pewnego stopnia, starszy brat, który cały czas tam jakby wisi nad nimi, bo miał bogatszą kulturę, miał dłuższą historię. To był jakby właśnie ten brat, z którym cały czas oni się konfrontowali, byli zmuszeni się konfrontować, a równocześnie to jest brat, który mieszkał pośród nich bardzo długo. No i teraz jak to zrobić? Trzeba było wykreować ten wizerunek właśnie wroga, który tylko po części się zgadza z historią, bo Niemcy z Niemiec to jedna historia, a Niemcy z Czech to zupełnie inna historia. A jeszcze inna historia to Żydzi niemieckojęzyczni.
Muzyka to wszystko jakoś pogodzi?
Tak. No,
i tak, i nie.
To symbolizuje w jakiś sposób to unaocznia. Tak, wybrałem taką bardzo znaną w Czechach piosenkę ludową z regionu, którego głównym miastem jest Domažlice, albo są Domažlice, bo to jest liczba mnoga. I piosenka nazywa się Żadnej nevi, co są Domažlice. Czyli nikt nie wie, co to są Domažlice. Żadnej nevi, co jest to Taus. Taus to jest niemiecka nazwa Domažlic. A następna, następna zwrotka mówi Żadnej nevi, co jest to żelezo, Żadnej nevi, co jest krążek. Krążek to jest nazwa regionalna na żelazo. Potem tłumaczy tej swojej kochance, ten, kto śpiewa, krążek jest żelezo, mazata terezo i tak dalej. I dalej śpiewają. Niby to jest to dosyć żartobliwa piosenka, ale już na poziomie, powiedzmy, piosenki ludowej mamy tę świadomość, że jest miejscowość, która nazywa się po czesku i która nazywa się po niemiecku. I to jakby wprawia tak ludzi w takie zakłopotanie, bo ludzie nie wiedzą, gdzie to jest. Więc to jest, ktoś to zna jako Domažlice, ktoś to zna jako Taus.
To posłuchajmy. Głównie muzyki ludowej słuchaliśmy, ale teraz jednak muzyka wysoka i właściwie takie wielkie pytanie, nie jednak, tylko po prostu muzyka z najwyższej półki i wielkie pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle muzyka realizuje te wartości narodowe. Oczywiście to jest retoryczne pytanie, tylko jaka jest odpowiedź? Jakub Puchalski.
Odpowiedź jest nieoczywista być może, wbrew pozorom, gdyż z jednej strony mamy właśnie wielką rolę muzyki ludowej w tworzeniu muzyki narodowej, z drugiej strony mamy nurt muzyki międzynarodowej, która z założenia jest kosmopolityczna. Ten moment rozdźwięku widać wyraźnie w sytuacji, w której Chopin młody po przyjeździe do Paryża spotyka się z Kalkbrennerem.
Który jest innym pianistą.
Który jest innym pianistą starszego pokolenia. Tak. Mistrzem dla Chopina. Tak. Chopin się zachwyca, jako jedynym właściwie zachwyca się grą Kalkbrennera. Ale Kalkbrenner mówi mu, że sztuka, muzyka jest kosmopolityczna. Nieważna jest twoja narodowość, uprawiasz międzynarodową sztukę, z czym Chopin się nie potrafi zgodzić. Absolutnie odrzuca całe to stwierdzenie, pisze o tym w liście. Widać, że gdzieś między tymi pokoleniami dwoma powstała idea muzyki narodowej. Ta idea jest wyraźna w wypadku Chopina, który jest może pierwszym wielkim twórcą z założenia muzyki narodowej faktycznie, ale zaraz po nim idą następni. I w naszym wypadku chciałem pokazać w tekście losy muzyki narodowej wtedy, kiedy ona przybiera funkcję państwowo-twórcze, czyli w wypadku muzyki środkowoeuropejskiej po I wojnie światowej, albo w okolicach I wojny światowej.
Czyli nasz polski przypadek to jest Karol Szymanowski.
Który nie bierze się znikąd. No, Karol Szymanowski tworzy muzykę w latach swoich dziecięcych, tak naprawdę wczesnych, inspirowaną Chopinem. Zresztą taką muzykę tworzy mnóstwo kompozytorów, tylko że dość powierzchownie, przejmując rytmy mazurka, pisząc polonezy i to wszystko, bez wniknięcia w strukturę muzyki ludowej polskiej, bez tego kroku, który potrafił zrobić sam Chopin właśnie. Po czym Szymanowski zarzuca tę twórczość ludową, skupiając się na awangardowej muzyce niemieckiej. Tutaj tworzy w duchu Ryszarda Strausa, doskonale go imitując wręcz. Po czym Następuje przełom w momencie, w którym wybucha Polska, jest rok 21, Szymanowski pojawia się w Tatrach, nie po raz pierwszy bynajmniej, ale jakby po raz pierwszy dociera do niego ten cały ruch tatrzańsko-narodowy, to o czym są inne artykuły w numerze Autoportretu.
Czyli można powiedzieć, że trochę powtarza gest Stanisława Witkiewicza, zjeżdżając pod Tatry, prawda?
W pewnym sensie, tak, to znaczy czerpiąc pod Tatr nawet, bo zjeżdżał już wcześniej, bo już to było znane uzdrowisko, natomiast czerpiąc z kultury tatrzańskiej, faktycznie powtarza gest Witkiewicza i innych twórców, którzy tam już się znaleźli i odnaleźli w Tatrach. Szymanowski zachwyca się muzyką tatrzańską, muzyką Podhala, no i z tego zachwytu powstaje szereg arcydzieł stylu ludowego lub nawiązującego do ludowego stylu tatrzańskiego. Zresztą nie tylko do tatrzańskiego stylu się odnosi. Sięga też do muzyki Kurpiów, innych jeszcze regionów, z tym, że charakterystyczny jest sposób, w jaki on to robi. Dla niego to jest pewien środek stylistyczny. On nie ma zamiaru wchodzić głęboko w tę strukturę.
Nie jest Chopinem.
Nie jest Chopinem, nie jest etnomuzykologiem. Owszem, w Tatrach słucha tych muzyków ludowych faktycznie i nimi się inspiruje, natomiast już w Kurpiach bynajmniej. Wystarcza mu po prostu spisany zbiór pieśni i same nuty wystarczają mu do tego, żeby wczuć się w styl kurpiowski. W wypadku tatrzańskich inspiracji sięga jednak głębiej. No, powstają harnasie, Stabat Mater, powstaje drugi koncert skrzypcowy, gdzie odbijają się echa muzyki tatrzańskiej. Po czym Szymanowski wyrasta z tego? To jest pytanie właśnie, dlaczego ten styl mu przestał odpowiadać? Być może uznał go za wyczerpany. Po na przykład doświadczeniu swojej wcześniejszej opery Król Roger w Pradze, której wysłuchał w latach 30., uznał, że, no na pewno wtedy to uznał, bo napisał w liście, że niczego tak doskonałego jak Roger nie napisał więcej. Czyli, że styl folklorystyczny jest poniekąd pomyłką. Tylko, że dlaczego jest pomyłką? Być może z powodu rozczarowań, które go spotkały na gruncie oficjalnym w Polsce. On tutaj poniósł szereg porażek tak naprawdę. Jego muzyka nie została przyjęta tak, jakby sobie tego życzył. Jego pozycja przede wszystkim była cały czas podkopywana. Podjął się ryzykownego prowadzenia Akademii Muzycznej w Warszawie, właściwie skonstruowania jej, gdzie mnóstwo wrogów powstało wokół niego, w takim wypadku oczywiście, i tak dalej. W efekcie był bardzo rozczarowany tak naprawdę swoją pozycją w Polsce, poniekąd polską muzyką w tym wypadku. Bardziej się odnajdywał na gruncie międzynarodowym, który był dla niego właściwy zresztą. To był człowiek wychowany w tradycjach narodowych, ale jak najbardziej kosmopolityczny jednocześnie. I rezygnuje w ten sposób, odrzuca muzykę ludową, tę tradycję polską niby, skupiając się na powrocie do międzynarodowego stylu, co mu się nie udaje, ponieważ umiera. Tym się różni też, zasadniczo tymi swoimi zwrotami różni się od kilku innych twórców europejskich, tak, o których piszę również. Przede wszystkim do twórców węgierskich, tutaj wokół tych Węgier cały czas krążymy, a to dlatego, że właśnie Węgrzy jakby po raz pierwszy odkryli muzykę ludową w swojej, w jej naturalnej formie autentycznej. Zaczęli poszukiwać, zainspirowani przez Lista, który narzucił światu pewien styl węgierski w swoich rapsodiach węgierskich.
Węgierski znaczy cygański, akurat w przypadku tak Lista jest to tak szczególny jest, wypadek.
Jest głównie muzyka cygańska, tak naprawdę. Więc zderzywszy swoją świadomość stylu węgierskiego, oficjalnie uznanego za węgierski, narzuconego przez Lista, ze stylem wiejskim, autentycznym, dwóch młodych kompozytorów, Bélo Bartók, czyli Bartók po polsku zazwyczaj, tudzież Zoltán Kodály, odkrywają, że to nie jest prawdziwe, że trzeba odświeżyć wizerunek muzyki węgierskiej. Wyruszają na wieś węgierską, szybko nie tylko węgierską, ale także rumuńską. Konfrontują tradycje muzyczne ze sobą, te tradycje Siedmiogrodu, potem coraz dalej się odsuwając. Dochodzą do wniosku, że muzyka węgierska brzmiała inaczej, jest znacznie bardziej archaiczna, że jest fenomenalnym materiałem wyjściowym dla twórczości artystycznej, co obaj podejmują, zwłaszcza każdy na swój sposób. Bartók potrafi znakomicie przetworzyć tę muzykę. Z jednej strony dając nurt folklorystyczny, który powiela jakby wzorce ludowe, a z drugiej strony dokonując syntezy z muzyką artystyczną międzynarodową, która przynosi największe utwory XX wieku po prostu. Kodaj z kolei potrafi z muzyki ludowej wyprowadzić swój własny język, oparty głęboko na tym ludowym wzorcu. W ten sposób tworzy bardzo atrakcyjne dzieła, które cały czas świetnie się sprawdzają. Co ciekawe, Węgrzy odrzucają ich propozycje. W latach międzywojennych jeszcze cały czas Węgrzy, którzy są po traumie utraty ziem na rzecz Rumunii czy Słowacji, nie są w stanie pogodzić się z tym, że muzyka ich ludowa ma być w jakiś sposób związana z muzyką Słowaków, albo na przykład muzyką na ziemiach rumuńskich graną, i całkowicie odrzucają tak naprawdę ten nurt zaproponowany przez Bartoka i Kodaja. Dopiero po II wojnie światowej, wraz z rosnącą pozycją Kodaja, Bartok umiera w 1945 już, ale Kodaj prowadzi, rozwija karierę tak naprawdę, międzynarodową, na Węgrzech także, wprowadza system kształcenia nowy, i to dopiero, te instytucjonalne zmiany tak naprawdę pozwalają na triumf na Węgrzech samych muzyki, która już jest przyjęta na skalę międzynarodową, gdyż w czasie wojny, przed wojną, Bartok wszędzie wygłasza odczyty, pracuje na rzecz instytutów naukowych, etnomuzykologicznych. Ten jego model muzyki węgierskiej, przez niego odkryty, jest przyjęty na niwie międzynarodowej, podczas gdy na Węgrzech jest mu najtrudniej. Z tych utworów chciałem zaproponować Państwu do wysłuchania obrazki węgierskie Bartoka oraz dla porównania muzykę Szymanowskiego, jego finałowy oberek z czwartej symfonii koncertującej na fortepian i orkiestrę w wykonaniu w pewnym sensie autoryzowanym, gdyż Artura Rubinsteina, któremu ten utwór był dedykowany i który się przyjaźnił blisko z Szymanowskim. Również poniekąd autoryzowane jest wykonanie muzyki Bartoka. Dyryguje nią uczeń Bartoka, Fritz Reiner, dyrygent, który zrobił później wspaniałą karierę w Ameryce i który zresztą przysłużył się Bartokowi podczas jego losów imigracyjnych.
We'll be right back.
zatem Węgry, Słowacja, Czechy, Polska. Czas na kolejnych uczestników tego środkowoeuropejskiego uniwersum.
Nie tylko środkowoeuropejskiego, też właśnie. Wschodnioeuropejskiego. Właśnie. No tutaj przypadek Ukrainy może być sporny, bo Ukraina jest zarówno środkowoeuropejska, jak i wschodnioeuropejska.
No ale zaczyna się za polską granicą, więc tak, jesteśmy jednak tak w środku
jest,
Europy.
Tak jest. Szczególnie ten przypadek karpacki, który jest tutaj reprezentowany przez bardzo ciekawy tekst Jurka Prochaśki. Może być właśnie tego dowodem. Nie tylko dlatego, że jest to tekst o Hucułach i o micie, który funkcjonuje, jak doskonale wiemy, zarówno w kulturze polskiej, jak i w kulturze ukraińskiej, jak się dowiadujemy z tego tekstu. I w kulturze ukraińskiej ten mit jest nie tylko stary, tak jak w Polsce, ale kwitnie, można powiedzieć, w tej chwili. I to jest o tym tekst. Bardzo, bardzo ciekawy. O tym, jak dobrze być Hucułem albo mieć korzenie huculskie i dlaczego tak jest. No, skąd to się bierze?
W nawiązaniu do tego, co mówiliśmy o Węgrzech, o sytuacji na Węgrzech, to jakby potwierdza rolę mitologizacji pochodzenia w tej chwili, dzisiaj, zupełnie aktualną. Co jest ciekawe, zarówno na Węgrzech, jak mówiła koleżanka Noemi, jak i w wypadku Ukrainy, powstaje w micie Hucułach jest jeden element łączący. I to zupełnie wydawałoby się najbardziej zaskakujący. Sumerowie.
Mm-hmm. Otóż... Sumerowie.
Sumerowie, tak. To jest rzecz, która no, dla nas brzmi zabawnie. Niemniej sam pamiętam
właśnie.
Jedną z najważniejszych postaci w świecie kultury Ukrainy Zachodniej, wieloletniego dyrektora muzeów lwowskich, który opowiadał nam w swoim czasie, prezentując dzieła huculskie w Lwowskiej Galerii Obrazów się znajdujące, że proszę państwa, widzicie państwo tutaj te słońca, to jest, proszę państwa, motyw huculski. Tak, ten wspaniały, czyli nasz motyw, widać jak jest przejęty tą
huculski, sumeryjski. Chodzi.
Ale gdzie właśnie go spotykamy? Otóż spotykamy go u Sumerów. I oni, jak wiadomo, zaginęli, nie wiadomo co się z nimi stało, ale my to wiemy, gdyż oddzieliło ich po prostu, jakieś ich północne plemię zostało oddzielone Morzem Czarnym, nagle, które się znalazło po drodze i oni zostali tutaj i stali się Hucułami. Co ciekawe, no, mówiła także o tym, że Węgrzy poszukują między innymi wśród Sumerów.
Trochę dla zabawy.
Idą te...
Raczej dla zabawy.
To jest dla zabawy, ale jak daleko to idzie.
Tak,
jak ta mitologizacja jest potrzebna.
My mit sarmacki już przerobiliśmy naszych korzeni.
No właśnie do tego chciałem właśnie nawiązać, bo ostatnio studentka na egzaminie na moje pytanie, gdyby pani miała zdefiniować sarmatyzm Polka, żeby to było zabawniej, powiedziała, że sarmatyzm to od tego, że Polacy pochodzą od Sarmatów, oczywiście.
Czyli mit ciągle żywy.
Tak. No i na zakończenie numeru,
akcent.
Tak, mocny akcent, a propos wiecznie żywych mitów, mity rosyjskie. I to jest tekst naszego stałego autora, Wadima Bassa, o wątkach narodowych w architekturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Tekst ciekawy, myślę, że szczególnie dla polskiego czytelnika, który często ma sporo uprzedzeń wobec Rosjan, często patrząc na Rosję z tej strony, powiedzmy z tej strony granicy, Polakom się wydaje, że Rosjanie to nacjonaliści zapatrzeni w własne mity narodowe, nigdy nie rozliczający się z własną historią, etc., etc. A tu mamy akurat tekst, który bezlitośnie drwi z mitów rosyjskich, nie zostawiając praktycznie nic z tego. To jest tak chyba najbardziej pod tym względem radykalny tekst tego numeru, właśnie nie należy do nurtu umiarkowanego.
To ciekawe, że to rosyjski tekst.
Tak,
prawda?
Tak. I właśnie chyba to jest znamienne w pewnym sensie.
No to moglibyśmy dedykować wielu osobom dzisiaj w Polsce
tak,
lekturę
to prawda,
tego
to
tekstu.
Prawda.
No dobrze, no to dedykujemy właśnie najnowszy autoportret o narodowej tożsamości, dziś bardzo ważny temat i okazja, by spotkać autorów 29 listopada w Bunkrze Sztuki tradycyjnie. Promocja numeru, dr Andrzej Szczerski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jurko Prochaśko także pojawi się w Krakowie, Jakub Puchalski, gość dzisiaj również Radia Kraków, a sekretarz redakcji, jak rozumiem, będzie
w Rosji.
No właśnie, Emiliano Ranocki. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszamy 29 listopada do Bunkra Sztuki.